Czy jest jakaś wątpliwość czy zamieszanie, kto na przykład rządzi Prawem i Sprawiedliwością, kto podejmuje decyzje? Nie. Tego rodzaju działania pana Jacka Kurskiego, czy Jacka Kurskiego, no, niczemu dobremu dla Prawa i Sprawiedliwości nie służą. To jest sprawna taktyka, natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość na ten moment jest w fazie takiej burzy i naporu, w jaką kontrtaktykę tutaj wybrać i te opcje się ścierają.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, program Warzecha Kontra. Dzisiaj ze mną, można powiedzieć, bo już stały gość mojego programu, pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle. Bardzo się zastanawiałem, od jakiej to aktualnej informacji, wiadomości i sprawy zacząć naszą dzisiejszą rozmowę. No i ta sprawa mi się jednak objawiła. One tak spływały w ciągu dnia, bo to wyrok TSUE mamy między innymi. Ale trafiłem na taki wpis pana europosła Waldemara Budy. Cytuję. W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości. I będziemy musieli zacząć od tej sprawy, ale muszę powiedzieć, że kiedy się ostatnio przyglądam temu, co się dzieje w ogóle wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to przychodzi mi do głowy właściwie jedno takie filmowe skojarzenie, jeżeli moglibyśmy je zobaczyć.
Oddział wysiadać. No, ruszać się. Macie dzisiaj 15 metrów chodnika do wykopania. Może chce się wam tej dekadencji. Ruszać się szybko. Co tutaj robicie? Przecież nie przybyłyśmy nikogo dzisiaj z Archeo. Niczego nie odkopano.
Ale ktoś wymyślały. Nam kazano tutaj przyjść.
Nie, to jakieś nieporozumienie.
Tak? No, to... Nieźleście nas urządziły, siostry!
Sameście się urządziły!
Co wy myślicie, że my nic do roboty nie mamy? Ja tu widzę niezły burdel!
Coś ty powiedziała? Burdel to wy macie w tym swoim Archeo.
No, no!
Wszystkie wy jesteście jedno wielkie wykopanie.
I muszę powiedzieć, to oczywiście seksmisja Juliusza Machulskiego. No, ja bym takiego słowa nie użył, ale ponieważ jest to cytat filmowy, to... Cytat zrobił tę robotę za mnie, a więc niezły macie tam, o, powiedzmy, ubaw w tym PiSie w ostatnich czasach.
Ubaw może tak, natomiast to słowo, które tu padło, to nie, no bo...
Sytuacja... bałagan.
Też bym nie powiedział. Znaczy, czy jest jakaś wątpliwość, czy zamieszanie, kto na przykład rządzi Prawem i Sprawiedliwością, kto podejmuje decyzje? Nie,
myślę, że
sytuacja
co do tego...
jest niezwykle jasna, więc...
No, no dobrze, ale panie pośle, no bo oczywiście można to tak rozstrzygnąć i tak na to odpowiedzieć, ale jednak ten wpis pana europosła Waldemara Budy, no to jest kolejny już rozdział czegoś bardzo poważnego. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby z taką intensywnością przez tak długi czas dwie frakcje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, wcześniej teraz Prawa i Sprawiedliwości, prowadziły tak otwartą wojnę ze sobą. Otwartą, czyli przy odsłoniętej kurtynie, szukając chyba poklasku publiczności, robiąc różnego rodzaju wpisy w mediach społecznościowych. Owszem, zdarzały się takie konflikty. Wszyscy obserwatorzy polityki je pamiętają. To były przecieki do mediów, to były jakieś drobne uszczypliwości, zwłaszcza pomiędzy panem Zbigniewem Ziobrą a panem premierem Morawieckim się zdarzały. Ale jednak takiej intensywności i tak długiego okresu trwania chyba nie.
Ciężko mi powiedzieć, to też właśnie musiałbym bardzo sięgnąć do historii. No niewątpliwie jakaś dyskusja wewnętrzna, powiem tak oględnie, jest, no ale też no, trudno, żeby jej nie było. To znaczy, odniósł się pan do wpisu mojego kolegi europosła, natomiast no, on z kolei odnosi się do wywiadu, którego dziś pan Jacek Kurski chyba dziś udzielił w telewizji Republika, gdzie no, można powiedzieć, no niebywale ostro zaatakował właśnie premiera Mateusza Morawieckiego.
No i myślę też, że do wpisu, prawda, w którym tam
no tak,
mowa o tym, że...
Wpis,
czy pan,
już, wpis
czy...
już był jakiś czas temu, został usunięty. Zauważę, że chyba z jednym z najgorszych tak zwanych ratio w historii polskiego internetu, bo tam przy blisko milionie odsłon było, zdaje się, 200 lajków. Ale no już usunięty, sprawa wyjaśniona, już ten, no dzisiaj Jacek Kurski
panie
znowu
pośle,
otwiera
usunięty po paru dniach, kiedy pan Jacek Kurski się upewnił, że wszyscy już go przeczytali. Ja sobie go spokojnie zdążyłem zachować. Kto miał zobaczyć, to zobaczył, to teraz mogę usunąć.
Znaczy ja powiem tak, ja wiem, że Jacek Kurski, jesteśmy na ty, więc nie muszę mówić pan, nie lubi Mateusza Morawieckiego i go już wielokrotnie na różne sposoby atakował, natomiast to, że robi to teraz i publicznie, faktycznie jest dla mnie no dość bezprecedensowe i niezrozumiałe i też bezsensowne.
A pan się dołączy do tej inicjatywy, o której napisał pan Waldemar Buda?
Bardzo prawdopodobnie, czy mówię bardzo prawdopodobnie, bo mam taki przesąd, że zawsze czytam, zanim się pod czymś podpiszę, więc tego jeszcze nie czytałem, no, nie spotkałem się z tym, ale tak, no, tego rodzaju działania pana Jacka Kurskiego, czy Jacka Kurskiego, no, niczemu dobremu dla Prawa i Sprawiedliwości nie służą, ale co więcej, on nie ma racji. No, manipuluje czasem, żeby wręcz nie powiedzieć, kłamie. To też powoduje taki błąd merytoryczny. Jeżeli mamy odnosić sukcesy, to musimy mieć no, trafną, a przynajmniej faktograficzną analizę na przykład, co powodowało porażki, jakie były błędy. Tam było mnóstwo błędów merytorycznych i myślę, że nieprzypadkowych, znaczy celowych manipulacji, pewnej ahistoryczności i tak dalej.
A może pan podać jakiś przykład takiej manipulacji?
No, przykładowo twierdzenie jakoby, znaczy największą manipulacją jest twierdzenie, że Mateusz Morawiecki rozpisany na różne takty, to jest postać polityczna, która powoduje, że PiS przegrywa wybory, czy że przegrał wybory, czy że obniża nam popularność. Nie ma faktów, które by na to wskazywały.
Pan Jacek Kurski już stawiał taką tezę w tak zwanym raporcie Kurskiego, który podobno nie był jego autorstwa. To było już wiele miesięcy temu, bo po wyborach 2023 roku.
No, ale dość powiedzieć, że przy rządzie Mateusza Morawieckiego, kiedy no, był jedną z głównych, najgłówniejszą Jarosław Kaczyński, a pewnie drugą w kolejności rozpoznawalną Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik w historii wyborów Polski jakiejkolwiek partii. Nie tylko po 89 roku, ale również w dwudziestoleciu międzywojennym. Żadna partia nie otrzymała tak dużo głosów jak PiS w 2019 roku.
No tak, ale coś spowodowało, że przegraliście de facto wybory 2023 roku i tutaj wyciąga się rzeczy, za które odpowiadał pan premier. To są przede wszystkim takie kwestie jak polityka covidowa, polityka wobec Unii Europejskiej, a konkretnie wobec Zielonego Ładu, polityka gospodarcza, a konkretnie Polski Ład, który był oczkiem w głowie pana premiera. Te trzy sprawy jednak dosyć mocno go obciążają. Tak wskazują jego krytycy.
To jest kwestia oczywiście do dyskusji bardzo długiej, ale ja powiem inaczej. Jakbyśmy tych spraw nie oceniali, było też kilka innych spraw, które niewątpliwie nam nie pomogły w międzyczasie. To po pierwsze. Jedną z tych spraw było to, jak wyglądała telewizja publiczna. Niewątpliwie moim zdaniem, ponad wszelką wątpliwość. I znam nawet osobiście osoby, które no, przestały być elektoratem Prawa i Sprawiedliwości głównie ze względu na to, że czuły się osobiście obrażone przez treści w telewizji publicznej.
Zgadza się.
Publikowane.
Też znam.
Pod rządami Jacka Kurskiego właśnie. Ale ja powiem inną tezę. Przy tych wszystkich zaszłościach naszych rządów ja nadal uważam, że w 23 mogliśmy wygrać, a przynajmniej dużo mniej, byłoby dużo bliżej do stworzenia koalicji rządzącej. Być może nie byłaby samodzielna, ale jakby brakowało tam na przykład 10 posłów, to byłoby inaczej. Tylko i wyłącznie inaczej robiąc kampanię wyborczą, inaczej strategicznie podchodząc do tych wyborów, a podeszliśmy w sposób, za który nawet osobiście Jacek Kurski nie do końca odpowiadał, ale w 100% zgodny z tym, co on teraz proponuje, czyli właśnie zaostrzenia, ostrej polaryzacji, jednowymiarowego atakowania Donalda Tuska. Można powiedzieć, Mateusz Morawiecki w tamtej kampanii mówił Jackiem Kurskim.
To pan się...
I to był błąd Mateusza Morawieckiego, również, że się na to zgodził. I to doprowadziło do naszej porażki, bo w ostrą polaryzację można grać w systemie amerykańskim tak naprawdę, kiedy... Bo jak ja się obrzucam z panem redaktorem, na przykład, nie daj Boże, ale błotem, to na koniec obydwa jesteśmy obrzuceni. I Polakom to się w znacznej mierze nie podoba. Gra jest w to, że ja bardziej obrzucę i wtedy jednak ja się nie będę podobał, ale pan bardziej. Ale jeżeli z boku podchodzi Szymon Hołownia, cały na biało, piękny, świeży, nieobrzucony, no to ta druga strona dla osób zniesmaczonych tym obrzucaniem miała ofertę, a my nie mieliśmy, więc nie trzeba było grać w obrzucanie. I to był podstawowy błąd strategiczny i to jest dokładnie to, co nam teraz proponuje Jacek Kurski i to było dokładnie zgodne z tym, co on nam wtedy proponował.
Bardzo, bardzo ciekawa analiza rzeczywiście. Myślę, że dużo w tym jest racji, co pan powiedział, ale tak wnioskuję z tego, co pan mówi, że pan chyba się do frakcji harcerzy zalicza.
No tu prawidłowa odpowiedź brzmi, zaliczam się do frakcji Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście.
Każdy poseł PiS tak odpowiada.
Natomiast powiem tak, no jeżeli kilka test, które już tu postawiłem, to że na pewno nie powinniśmy ignorować tego, że obecnie w rankingach zaufania i popularności na przykład Mateusz Morawiecki jest najpopularniejszym politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli jednak harcerz.
W życiu nie byłem harcerzem i nawet się karygodnie naśmiewałem z harcerzy, jak byłem w młodym wieku. Dopadło mnie, że tak powiem, na starość, bo moje obydwie córki były harcerkami, już tą swoją, że tak powiem, karierę harcerską skończyły i bardzo szanuję tą organizację, ale powiem tak, no na pewno nie ta diagnoza, że całe społeczeństwo idzie na prawo, że tracimy głosy do Grzegorza Brauna, że Donald Tusk przesuwa się też na prawo, Czyli jakby i wyborcy, powiedziałbym, i nawet sam Donald Trump przychodzi w miejsce, gdzie my jesteśmy, gdzie możemy być wiarygodni, gdzie możemy z nim stoczyć zwycięski pojedynek. Koncepcja, że my w tym momencie mamy uciec przed tym elektoratem, też jeszcze bardziej na prawo i się szarpać pod ścianą z Grzegorzem Braunem o jego 5-7%, a to jest teza, którą stawia, no, środowisko nie Mateusza Morawieckiego, moim zdaniem jest absolutnie błędna. I partia...
Maślarze.
Tak zwani maślarze, tak. Moim zdaniem diagnoza, w której Prawo i Sprawiedliwość powinno przede wszystkim zaproponować tak zwanym normalsom, ludziom, którzy nie mają jakichś być może bardzo zdecydowanych nawet poglądów politycznych, nie oglądają, nie wiem, telewizji Republika regularnie, ale też no, nie oglądają też regularnie TVN-u i nie mają sympatii po tamtych stronie. Pokazać się jako formacja, która ogarnie tą kuwetę, która po prostu no, będzie lepiej, a mamy tu mocne karty, bo w wielu obszarach widać, że nastąpiło drastyczne pogorszenie jakości zarządzania państwem. No, nie wiem, pierwszy z brzegu przykład służba zdrowia, która oczywiście nigdy w Polsce nie była taka, żebyśmy byli z jej usatysfakcjonowani, no ale nie zdarzało się z naszych rządów to, że co roku od listopada mamy totalny kryzys w służbie zdrowia, odwoływane zabiegi, przekładane operacje, nie można się dostać do lekarza, ludzie czekają po 3 lata. Ja znam osobiście przypadek na przykład pani, która 2,5 roku czekała na zabieg, miała umówiony i jej odwołali, bo się skończyły limity. I o tym powinniśmy mówić, o tym, co dotyczy człowieka w jego codziennym życiu, bo na koniec dnia nawet ktoś może kliknąć tego Grzegorza Brauna, bo jest fajny filmik, ale tam pokazał i tak dalej, ale bardziej go obchodzi to, czy jego dziecko będzie miało dobrze w szkole, czy on będzie miał dostęp do lekarza, czy będzie lepiej zarabiał i tak dalej. I
to
tak
zaraz
dalej.
Panu Grzegorzu Braunie porozmawiamy, natomiast ja się bardzo cieszę, że pan taki wywód przedstawił, bo w tym programie się staram taką zasadę stosować, żeby nie namawiać polityków na to, żeby mówili coś, czego nie mogą powiedzieć, oni się wtedy wykręcają właśnie takimi frazami, jak na przykład jestem po stronie Jarosława Kaczyńskiego, co pan przed chwilą powiedział. Zależałoby mi na tym, żeby rozrysować, na ile pan może się wypowiadać, jakąś mapę tego konfliktu, bo wiele osób pewnie patrzy na to głównie jako na konflikt czysto personalny i pewnie trochę personaliów w nim też jest, ale czy pan by się zgodził z tym, trochę to już wybrzmiało w pańskiej wypowiedzi, że jednak ten spór pomiędzy frakcją, już nie będę złośliwych określeń stosował, powiedzmy pana Czarnka, pana Bocheńskiego i frakcją pana Morawieckiego, że to jest w jakiejś mierze, a może nawet w większości, jednak spór o program, o podejście do państwa, o podejście do Unii Europejskiej, że mamy do czynienia z takim dosyć klasycznym sporem, powiedzmy, gołębi i jastrzębi.
Znaczy, to po pierwsze bym skorygował, że to moim zdaniem Przemysław Czarnek ma swoją niepodległą, że tak powiem, jest jednoosobową frakcją Przemysława Czarnka i nie zaliczałbym. Wydaje mi się, że tutaj tym takim głównym, powiedzmy, partnerem do dyskusji, kontrapunktem jest Jacek Sasin jako twórca pewnego konceptu i też pewnego środowiska towarzyskiego. Więc trochę tak jest, znaczy to jest spór o strategię polityczną Prawa i Sprawiedliwości, może nawet szerzej pewnego obozu, który byśmy właśnie pytanie jak zdefiniowali, bo jedni by chcieli go definiować, myślę, że bardziej jako obóz prawicowy, a inni bardziej jako obóz taki no, patriotyczny, propolski, propaństwowy, któremu na przykład do racjonalnej, patriotycznej, nawet lewicy, takiej powiedzmy w typie Pauliny Matysiak, jest jednak bliżej niż do prorosyjskiej i happeningów różnych innych Grzegorza Brauna. Dajmy na to, tak? Więc to jest też pewne tutaj, jak się pozycjonować na scenie politycznej, w którym kierunku iść. Jest też oczywiście spór personalny, na przykład pod tytułem, które nazwiska są dla PiS-u obciążeniem, a które mu poparcia dodają. No niewątpliwie Jacek Kurski na przykład uważa, że obciążeniem jest Mateusz Morawiecki. Zostawiwszy tą tezę na boku, powiem, że na 100% większym obciążeniem jest Jacek Kurski. To na bank. To jakby nie trzeba nawet patrzeć no, w jakiekolwiek badanie.
Ciekawe, czy moglibyśmy to jakoś zmierzyć właśnie. Pewnie w sondaż moglibyśmy taki zrobić, ale on musiałby też być wśród ludzi, którzy albo są, albo byli elektoratem PiS-u, prawda? Na przykład ciekawie by było spytać byłych wyborców PiS-u, kto w sensie personalnym najbardziej wpłynął na to, że odeszli od tej partii.
Tak, no pewnie kilka wyszło. Takich grup, bo oczywiście zgubiliśmy różne grupy elektoratu z powodu takiego, że rządziliśmy w ciężkich, trudnych i nieprzewidywalnych wcześniej okolicznościach, jak na przykład COVID. I pewne decyzje trzeba było podejmować, które zawsze by się komuś nie spodobały i to była jakby nowa oś różnicowania się elektoratu, której wcześniej nie było. Czyli umownie, no załóżmy, czy ktoś jest za maseczkami, czy przeciw, czy ktoś jest za szczepionkami, czy przeciw, w roku 19 mógł popierać PiS, bo nie była to kwestia, że tak powiem, na tapecie, wokół której PiS rządząc musiał się opowiadać. W sytuacji, gdy PiS zaczął się opowiadać siłą rzeczy, bo rządził, a rząd musiał w tych sprawach podejmować decyzje, jakich by nie podjął, część elektoratu odpadała i dla takich osób pewnie taką twarzą może być Mateusz Morawiecki, ale to nie wynika moim zdaniem akurat z jakichś szczególnych osobistych przymiotów Mateusza Morawieckiego, tylko z tego, że był premierem rządu, który właśnie no, różne decyzje podejmował. No, bardziej się to różni od przymiotów no, takich osób, no już niech zostaniemy przy tym Jacku, mój Boże, jeszcze zaraz do mnie zadzwoni z pretensjami.
Nie jesteśmy na żywo, więc spokojnie.
No to zadzwoni po emisji, tak? No, gdzie to jest pewien styl, rodzaj uprawiania polityki, taki właśnie niezwykle brutalny, taki niezwykle no też prymitywny, bym powiedział, tak? No, mówię, znam, no nie wiem, powołam się na osobę bardzo mi bliską, czyli moją mamę, która jest 100% elektoratem PiSu, ale no mówiła mi, Marcin, ja tych wiadomości no nie mogę oglądać. Znaczy ja się czuję, że mnie nadawca traktuje, jak ja bym była głupia, że mi trzeba w najprostszych słowach i 10 razy to samo powtórzyć. Więc ja się z tym zgadzam, ale ja tego nie mogę oglądać. Nie? No i dla wielu osób no też to, że na przykład wiele afer dotyczących ówczesnej opozycji Platformy Obywatelskiej nie zaszkodziło jej, dlatego, że one były upublicznione przez ówczesne TVP z jego wizerunkiem, tak? Co powodowało, że,
tak być.
Że no, one jakby miały, no tak jak teraz by, teraz na przykład, nie wiem, obecne TVP coś tam o PiSie złego mówi, tak? No to każdy wie, że mówi dlatego, że jest jaki jest. Zresztą to trzeba powiedzieć na obronę Jacka Kurskiego, że moim zdaniem jednak udało się zrobić, pogorszyć sytuację jeszcze w TVP i niewątpliwie obecna jest obiektywnie, nawet pomijając, że no jednak tamta była na przykład mi poglądami bliższa, no więc siłą rzeczy, no to jednak jest dużo gorzej również na poziomie technicznym.
A panie pośle, w kontekście między innymi wyroku TSUE z czwartku, o którym jeszcze porozmawiamy, jak pan widzi tę różnicę programową, jeżeli chodzi o podejście do Unii Europejskiej? Bo tutaj mam wrażenie, że ona być może jest najgłębsza. Ja odtwarzając sobie strategię pana Morawieckiego, widzę ją tak, że on przyszedł z taką propozycją w 2014-2013 roku do pana prezesa Kaczyńskiego. Możemy od Unii wyciągnąć maksymalnie dużo pieniędzy, skorzystamy na tych różnych mechanizmach, tylko musimy się na pewne rzeczy pozornie zgodzić, ale nie przejmuj się Jarek, zgodzimy się, a potem i tak nic z tego nie będzie. No okazało się niestety, że jednak to tak nie wyszło. A pan Morawiecki na kolejne rzeczy się zgadzał, między innymi podpisując o wątpliwym brzmieniu konkluzje Rady Europejskiej, czyli te kierunkowe decyzje, które nie mają mocy prawnej, ale one są kierunkowo wyznaczają no, kurs Unii Europejskiej.
Niepodpisanie konkluzji nie oznacza, że ich nie ma, tylko one po prostu dalej są, tylko niepodpisane.
To prawda, chociaż jak się nie podpisuje, to...
I nieraz już komisja podejmowała decyzję wbrew konkluzji.
Tak, ja wiem, znam tę argumentację pana Morawieckiego, no... To nie jest takie proste. Znaczy, jeżeli nie ma zgody na konkluzję, to też czasem bywa tak, że w ogóle konkluzji nie ma. Różnie to bywa. Krótko mówiąc, tak bym odtwarzał ten kurs. Po drugiej stronie była wówczas frakcja pana Ziobry, który mówił, musimy pójść znacznie ostrzej i znacznie bardziej asertywnie. Na przykład podważając w ogóle system ETS albo próbując wyrugować system ETS z naszego własnego porządku prawnego. Nawiasem mówiąc, jest decyzja czeskiego parlamentu w obecnym składzie, żeby nie wdrażać systemu ETS 2 do czeskiego porządku prawnego, czyli można to zrobić.
No, zobaczymy
jak się okazuje. Znaczy na pewno
z jakimi skutkami?
Znaczy, no, kary na pewno się zaczną, no, ale suwerenny czeski parlament zdecydował, że nie będą tego wdrażać do czeskiego porządku prawnego. Więc no, ja tutaj widzę realny konflikt programowy tak. Pomiędzy tymi dwoma frakcjami.
Tak, ten konflikt bym zdefiniował tak, czy twardo i asertywnie, ale w pewnych realiach jednak grać z Unią Europejską i próbować wyszarpywać różne rzeczy. Niektóre się udało. No, elektrowni w Turowie na przykład nie zamknęliśmy i bardzo słusznie. I tutaj, i niewątpliwie Mateusz Morawiecki jako premier taką grę podejmował, pewnie nie zawsze udaną, jak to w grze. Pewnie do wielu poszczególnych ruchów można by mieć takie czy inne uwagi. No, albo druga opcja to takie, powiedziałbym, no, radosna jazda na ścianę, no bo na koniec dnia jest gdzieś tam bardzo, bardzo daleko twarde zablokowanie funduszy, których jednak jesteśmy beneficjentem netto nadal. No i w ogóle, no nie wiem, opuszczanie Unii Europejskiej na przykład. Bardzo wątpliwa dla mnie polityka, bo to jest jakby fajnie, jest fajnie, to jest tak jak właśnie w jechaniu na ścianę, jak zrobimy stop klatkę, no to jest w porządku, prawda? Siedzimy w samochodzie wygodnie, wszyscy ten. W tym czasie Mateusz Morawiecki tam na kierownicy wykonuje takie ruchy i kombinuje, a tu prosto, jasno, prawda, i jedziemy. No ale jednak gdzieś na horyzoncie ta ściana jest. Oni nam to, my nie wykonamy. To oni nam kary. To my nie zapłacimy kar, to nam zabiorą ze składek. No to my tam sobie z czego innego
zabierzemy. To my zabierzemy. Nie zapłacimy składek.
No tak, to my nie zapłacimy składek, to nam nie wypłacą funduszy. No i ja nie spotkałem się z tej grupy postulującej taki bardzo twardy kurs, wiarygodnej opowieści, która by jakby tam w dziesiątym kroku, jakby no eskalacja, to jest tylko odpowiedź, oni wyeskalują, no to my jeszcze mamy trzy kroki eskalacji.
Właśnie, ale
to gdzie
może,
jest koniec?
Panie, może dlatego, panie pośle, że po prostu nikt tego nie spróbował.
No ale to nawet nie, jak nie ma konceptu, bo to on prezentuje bardzo fajnie, autorzy tych konceptów prezentują bardzo fajne, takie no bardzo mocne, trzy kolejne kroki, ale ja nigdy do tej pory przynajmniej nie spotkałem się z analizą, która pokazuje te 10 kroków łącznie do tego ostatniego, no gdzie tak, na koniec wygrywamy.
No bo na końcu po prostu nie wiadomo, dlatego że po pewnym kroku nie ma żadnej praktyki Unii Europejskiej, która by pozwalała odpowiedzieć na pytanie, co dalej. To znaczy ja to odczytuję w ten sposób i zresztą jako publicysta też stawiałem tezę, że tak należało działać, że po doprowadzeniu tego do tego ostatniego możliwego do przewidzenia kroku, to Bruksela stanęłaby przed wyzwaniem, no bo oni by mieli sytuację, której nigdy nie mieli. Mieliby państwo, które konsekwentnie bardzo odmawia wdrożenia, już nie mówię tutaj konkretnie czego, no dajmy na to, że mówimy o ETS-2 powiedzmy. Odmawia wdrożenia ETS-2, odmawia, jeżeli są nakładane kary, odejmuje sobie to od składki, jeżeli są zatrzymywane fundusze, przestaje płacić składkę, no i właśnie, i co dalej? No i tutaj Bruksela ma problem.
No, tylko pytanie, czy na tak ostrą grę może sobie poradzić, pozwolić kraj, który no, jest piąty w Unii Europejskiej, co do wielkości, co do znaczenia, biorąc pod uwagę pozycję w łańcuchu dostaw, zgromadzony kapitał i tak dalej, pewnie niżej, trochę już walczy powyżej swojej ligi, w dodatku w miejscu geopolitycznym, w którym jest. I też, no nie zapominajmy, że też społeczeństwo polskie jednak w swojej przytłaczającej większości nawet teraz nie popiera tego twardego kursu, a wówczas, te kilka lat temu, no to w ogóle właściwie każdy bardziej antyeuropejski ruch powodował natychmiast spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jak to wszystko się...
Zresztą nie bez powodu nasi przeciwnicy nam wmawiali w brzuch polexit, prawda? Fałszywie.
Jak to wszystko
bo ocenili, że to nam odbiera poparcie.
Jak to wszystko się ma, panie pośle, do tego wyroku TSUE, którego tutaj no, nie będziemy w detalach omawiać, ale z grubsza rzecz biorąc on zakłada, że polski Trybunał Konstytucyjny jest, łamie zasady praworządności, czyli nie jest właściwym Trybunałem Konstytucyjnym. Bardzo pobieżnie streszczam tak. Tutaj to.
W sensie formalno-prawnym ma to oczywiście wartość papieru, na którym zostało napisane. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest polskim sądem konstytucyjnym. I nie ma kognicji do tego, żeby oceniać, co jest w Polsce zgodne z polską konstytucją, albo nie jest zgodne.
Ale zrobił to, znaczy twierdzi, że to zrobił. No i teraz
chodzi... No i ten akurat wyrok, uważam, powinniśmy po prostu zignorować, no bo on jest non est, on jest wydany poza kognicją. To tak samo jakby sąd karny wydawał w sprawie cywilnej, albo sąd w Warszawie orzekał w sprawie, która się wydarzyła we Wrocławiu. No.
Czyli tutaj pan jest zwolennikiem jazdy na ścianę, jak pan to wcześniej...
No nie, no, tu, ale to... Nie, ja jestem zwolennikiem właśnie bardzo misternej gry. No misterna gra to nie jest, że ani że się na wszystko zgadzamy, ani że się na wszystko nie zgadzamy. Akurat to jest sprawa, gdzie powinniśmy, uważam się twardo, nie zgadzać. I tyle.
Następnym krokiem będzie pewnie też nałożenie jakichś kar, jeżeli
znaczy, to
nie
to jest dobre pytanie. Znaczy w ogóle TSUE i w ogóle mamy duże... Może tak. Ja w ogóle w cichości swojego serca, jako jeszcze wówczas bardzo młody człowiek, głosowałem przeciwko przystąpieniu do Polski do Unii Europejskiej.
Coming out Marcina Chorały.
Nieco potem uznałem, że było to jednak błąd i że ewidentnie korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej przeważają straty z tego wynikające. I nadal tak uważam, choć uważam, że ten rachunek się dynamicznie zmienia na niekorzyść. Znaczy z każdym rokiem tych złych stron, tych strat, tych kosztów jest coraz więcej, a korzyści coraz mniej. To też trochę wynika z tego, że Polska jest po prostu innym krajem, już dużo bogatszym, dużo więcej znaczącym. Dopóki byliśmy bardzo biedni, to była naturalna wspólnota interesów między nami a państwami zachodnioeuropejskimi, no bo tutaj na przykład podwykonawstwo, rynek zbytu, siła robocza, w sytuacji, kiedy je doganiamy, to zaczynamy być konkurentem. No to nikt nie ma w interesie tak trochę nas wesprzeć, to okej, ale tak bardzo wesprzeć, żebyśmy ich wyprzedzili, nie mają tego w swoim interesie, więc coraz częściej różne mechanizmy unijne zaczynają być mechanizmami blokowania, a nie wspierania rozwoju Polski. To powiedziawszy, nadal uważam, że bilans jest generalnie na plus. No i w tych ramach nie mówię na przykład, że za 5 lat, za 10 może się okazać, że już jest na minus i wtedy faktycznie ta jazda na ścianę, powiedzmy tylko dobrze tam jakiś solidny taran zamontować, żeby się przez tą ścianę przebić. Okej, okay, natomiast na razie jest nadal jednak per saldo na plus. I to nawet nie chodzi o fundusze, tylko chodzi o to, że zwłaszcza w takich zawirowaniach na świecie, no jednak z perspektywy, nie wiem, Tokio na przykład, Polska to jest naprawdę malutki punkcik na mapie i skojarzenie, że jest członkiem Unii Europejskiej oznacza, aha, czyli to jest stabilne państwo, można kupić jego obligacje, można tutaj zainwestować, będzie dostęp do rynku europejskiego. To jest ta główna korzyść z członkostwa.
A jakie pana zdaniem będą praktyczne konsekwencje, czy polityczne konsekwencje tego orzeczenia TSUE? Na ile pan rozpoznał już praktykę działania tego rządu? No pan Tusk oczywiście bardzo dużo na ten temat mówi, ale słowa to jest jedno, działanie to jest drugie. Był taki komentarz pana ministra Żurka, że ten wyrok wymaga działania. Wiemy, że no, jest też pytanie, czy koalicja ma zgłaszać swoich kandydatów do uzupełnienia tych wakujących miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, czy nie. Co pana zdaniem się może wydarzyć w następstwie tego wyroku?
Tak naprawdę odpowiedź brzmi nie wiem, bo jakby, wie pan, człowiekowi, no na przykład uczciwemu, trudno wejść w logikę złodzieja, tak? Co by złodziej zrobił na moim miejscu, tak? Człowiekowi, który jest normalny, nie przewidzi działań psychopaty, tak? No bo myśli innymi kategoriami. Ten rząd już wywinął parę takich rzeczy, że faktycznie, muszę przyznać, zaskoczyli mnie, tak? Znaczy nie spodziewałem się. To na przykład zrobiono właśnie z TVP chociażby, czy z prokuraturą. Nie spodziewałem się, że tego się posunął, więc obiektywnie rzecz biorąc, co powinni zrobić? Przez chwilę zakładając, że jednak uznajemy tą nieistniejącą kognicję, no powinien przygotować nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgodną z polską konstytucją. W następnym kroku powinien pójść z tym projektem do pana prezydenta i się spytać, co pan prezydent na ten temat sądzi i uzgodnić z panem prezydentem taką ustawę, którą również pan prezydent będzie akceptował i ją wdrożyć i tam jakieś zmiany przeprowadzić organizacyjne, techniczne. Głównych oczywiście rzeczy zmienić nie można, bo są zakorzenione konstytucyjnie, takie jak na przykład kadencja sędziów i tak dalej. Ale coś tam by można zmienić. No i to jest taka, ale wiemy przecież, że nie o to chodzi panu Żurkowi, to że doskonale wiemy, że to nie tak będzie wyglądało, więc być może jakaś próba zamachu na Trybunał Konstytucyjny nielegalnego będzie wykonana.
To zamachu, no myśli pan o jakimś, nie wiem, siłowym wejściu tam?
Albo o siłowym wejściu, albo o jakimś takim już bardzo oficjalnym uznaniu, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje w Polsce na przykład. Ja też nie chcę podpowiadać, broń Boże, bo już jakby dużo wyroków Trybunału jest absolutnie bezprawnie ignorowanych.
To znaczy nie są drukowane po prostu.
Jeżeli
nie
nawet...
Są publikowane.
No proszę zwrócić uwagę, że właściwie jedyny zarzut do TK, taki realny, prawny, to są ci tak zwani nieszczęśni dublerzy.
Tak.
Po pierwsze, już dwóch zdaje się z nich nie żyje, a trzeciemu za chwilę się skończy kadencja, więc... No właściwie można powiedzieć w sensie prawnym, gdyby komuś na praworządności zależało.
Sprawa się prawie, że już...
Nie ma problemu, po prostu wybrać zgodnie z obowiązującą procedurą brakujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście stosować się do wyroków swoją drogą, bo sam fakt nawet być może nieprawidłowego powołania sędziego nie powoduje z automatu nieważności wyroku, który sąd wydał i to jeszcze na przykład w wieloosobowym składzie. Przecież zdarzają się również ignorowane orzeczenia Trybunału, które... Nie wydawali dublerzy, nie było ich w składzie. Byli tylko sędziowie, którzy no, już nie ma żadnego nawet cienia wątpliwości, że zostali wybrani zgodnie z prawem. No więc, więc już mamy do czynienia z bezprawiem i jak daleko w tym bezprawiu ta władza się posunie, nie wiem.
To zostając jeszcze przy państwa problemach, przy problemach Prawa i Sprawiedliwości, chciałem zapytać o to...
Swoją drogą, no właśnie, to jest to, że my teraz o problemach Prawa i Sprawiedliwości dyskutujemy.
Tak, dlatego, że...
To jest najgorsza strona. No,
dlatego,
tej.
Że moja zasada, już druga, którą tu ogłaszam panu, ale pan to doskonale wie, bo był pan już moim gościem, jest taka, że ja nie proszę polityków, żeby komentowali działania drugiej strony, bo to jest bardzo proste. Ja ich proszę, żeby wyjaśniali działania własnej strony.
To prawda, to aczkolwiek najlepiej by jeszcze było, żeby główną troską polityką było wyjaśnianie, co się dzieje w państwie, jakie są ważne sprawy dotyczące nas wszystkich, co tu zrobić. No, żeby było lepiej i tak dalej.
Myślę, że o tym trochę rozmawialiśmy.
Przyjmuję z pokorą pytania.
Tak, przy okazji sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Ale chciałem zapytać o sondaże, które nie wyglądają dla was specjalnie dobrze. Oczywiście one się od siebie różnią. Powiem tutaj o trzech, które się pojawiły. Ten taki uznawany za sensacyjny sondaż OGB, czyli 35,2 dla koalicji, 31,2 dla PiS, czyli macie 4 punkty mniej. 11,1 Konfederacja Korony Polskiej, 10,6 Konfederacja, czyli ta mijanka pomiędzy dwoma konfederacjami. Był też niedawno sondaż Ipsos, tutaj różnica jest trochę większa. KO 30%, PiS 25%, Konfederacja 13%, Konfederacja pana Brauna 7%. No i był wreszcie ten sondaż CBOS-u, na który się powoływał pan premier Tusk i bardzo się z niego cieszył. Koalicja Obywatelska 35%, Prawo i Sprawiedliwość 24,8%, Konfederacja numer 1 14,2%, Konfederacja numer 2 8%, tam jeszcze Lewica przekraczała, bo miała 6,2%, przekraczała próg 5%. No jeżeli przypomnieć sobie nawoływania pana prezesa Kaczyńskiego do marszu w stronę 40%, to ja mam wrażenie, że owszem, idziecie i jak to kiedyś powiedział, mam nawet taki przerywnik u siebie w wideoblogu, pan Kaczyński, tutaj idzie dobrze. Idzie dobrze, tyle że w drugą stronę.
No, też akurat te ostatnie, na przykład sondaż OGB, gdzie mamy te 4% mniej od Platformy, ale to w porównaniu do poprzedniego sondażu OGB, to koalicji zmalało, a nam wzrosło, więc...
Te zmiany są bardzo nieduże.
Nieduże, ale w dwóch ostatnich sondażach PiS-owi poparcie wzrosło w sposób zauważalny. No to wracamy właśnie do początku, tak? No to jest pytanie o tą strategię. Wydaje mi się, że Donald Tusk niewątpliwie się ogarnął i po takiej chwili szoku po przegranych wyborach prezydenckich uważam, że znalazł dobrą w sensie takim technologii politycznej formułę, w której ma pana ministra Żurka od dojeżdżania PiS-u i od sycenia emocji silnych razem. Ale proszę zobaczyć, że sam, zwrócić uwagę, że sam Donald Tusk to tak raczej takim złośliwym tweetem czasem, ale co on robi? Otwiera Dworzec Zachodni, otwiera połączenie do Łomży kolejowe. On tak naprawdę no, chce przynajmniej jakoś złapać kontakt z tymi normalsami, o których tutaj mówiłem na początku. On próbuje w tym elektoracie, próbuje i no, pamiętać trzeba, że cała koalicja razem wzięta dostała 50 bodajże 3 albo 4% w 2023 roku. Więc zakładając, że on dociska koalicjantów i jakby zjada to poparcie, no to jeszcze tam całkiem spore ma. I nawet wyborca, który kiedyś poparł koalicję i stwierdził, że fatalnie rządzi, więc przestał popierać, pewnie psychologicznie jest bardziej skłonny, żeby nawet no, jakiś pretekst, jakiś cień, niech oni chociaż coś zrobią, no i powie, no dobra, no w sumie może nie jest tak najgorzej, nie? I to jest sprawna taktyka, natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość na ten moment jest w fazie takiej burzy i naporu, w jaką kontrtaktykę tutaj wybrać i te opcje się ścierają.
Ale ja wiem, że ja już o to pytałem pana, kiedy pan był moim gościem, kilkakrotnie pytałem, no ale wraca to pytanie uparcie. Czy nie zrobiliście podstawowego błędu, upierając się, że nie będziecie w żaden sposób rozliczali swoich rządów, że nie będziecie się z niczego tłumaczyli, że nie przyznacie w żadnym momencie, że popełniliście błąd? Owszem, było takie wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego po jego wyborze na 8. kadencję na prezesa PiS, gdzie on mówił, które rzeczy się wyborcom nie spodobały, ale przy żadnej z tych rzeczy nie przyznał, że ta rzecz była błędna, że ta strategia była błędna. Mówił tylko o tym, że jakiejś grupie to się nie spodobało. Może tutaj, gdybyście od początku zadziałali inaczej, no przecież pan wie, że to jest jeden z podstawowych zarzutów formułowanych wobec PiS przez osoby ze strony konserwatywnej.
To prawda, ale no jak już byśmy akurat byli przy chociażby Mateuszu Morawieckim, to pamiętam, chyba nawet w tym wywiadzie u Grzegorza Stroczyńskiego, zapytany, jakie popełnił błędy, kilka błędów wskazał, więc to nie jest tak zupełnie, nie? Też no, niestety we współczesnej polityce to jest tak, że takie przesadne bicie się w piersi nie sprzyja i czasem nawet oczywiste sprawy, czyli na przykład, no, czy obecnie polityk jakiejkolwiek formacji może powiedzieć tak, generalnie popieram moją formację, ona ma rację, ale tu akurat w tej jednej sprawie, to moim zdaniem nie ma racji. To ja osobiście akurat w tej sprawie się nie zgadzam, no, cała druga strona, w tym przypadku na przykład koalicja, by z tego zrobiła wielką jazdę pod tytułem, a nawet ten tam Horała czy Iksiński, że ten PiS jest straszny i proszę, on tu przyznał, tak? I już te całe zastrzeżenia, że popieram, że ten, a tu się w tej jednej nie zgadzam, będą usunięte z przekazu i zostanie to, że popełnia błędy. Więc jest to trudne i też ja bym to trochę zredefiniował. To znaczy ja uważam, że właśnie za mało jest takiej nowej wizji. W ogóle zawsze wybory się rozstrzygają o przyszłości, a nie przeszłości. Czyli Prawo i Sprawiedliwość musi przedstawić Polakom, co gdyby powierzyli mu znowu władzę, będzie robić. I tu może być, no może nie tak wybite, ale no trochę pokazane, że no bo jak będzie robić, zapowiada trochę inne ruchy niż robił, no to znaczy, że uważa, że te co robił były błędem, prawda? No taka całościowa, spójna, dobra oferta, też pewnie personalne, też pewnie nieco inne przynajmniej rozłożenie akcentów personalnych, żeby też wyborcy nie mieli poczucia, że zwycięstwo PiS-u to będzie taka grupa rekonstrukcji historycznej. Jeden do jednego, każdy co tam przed 23 jakąś funkcję pełnił, to teraz na pewno na nią na dokładnie taką samą, czy tę samą funkcję nawet wróci. I to
tak
on...
trochę ta konferencja programowa PiSu takie sprawiała wrażenie. Jak się spojrzało na te grupy, które tam się miały zajmować poszczególnymi tematami. No mnie się szczególnie spodobała pani poseł Lichocka jako osoba, która ma odpowiadać za kształt mediów publicznych.
No tu niewątpliwie był jakiś błąd popełniony taki, że jak się robi... To każdy wie, na przykład polityk, jak się wypowiada, udziela tak zwanej setki, że jak ja tam powiem 20 zdań, to mi wytną z niego na pewno to, co najmniej mi odpowiada i właściwie gdzie na żywo coś tam powiedziałem, może nie do końca nawet takie, co bym chciał powiedzieć, więc trzeba powiedzieć 3 i zakończyć. Na konferencji programowej, gdzie było 50 paneli, czy tam nawet więcej chyba, ponad 100 paneli i setki panelistów, no niestety było tak, że wystarczy ten 1, 2, 3 niefortunnych, a to on przez ich pryzmat będzie opowiedziane całe wydarzenie, więc, no a zwłaszcza wydarzenie o takim charakterze burzy mózgu, gdzie też były zaproszone osoby, które nie zgadzają się z PiS-em, gdzie był spór na wielu panelach, no to więc siłą rzeczy, jak dwóch się spierało, to przynajmniej jednego stanowisko nie jest i nie będzie stanowiskiem PiS-u, no bo to siłą rzeczy się nawzajem wyklucza. Ale tak, no pewnie w wielu obszarach Polacy by oczekiwali nowych, świeżych twarzy. No, są tacy, którzy właśnie uważają, że w kwestii premiera powinna być ta zmiana i ta świeża twarz. No, akurat uważam, że tak popularnego polityka i premiera tak łatwo stali wyrzucić nie trzeba, ale też Mateusz Morawiecki, o ile wiem, nie jest wcale jakiś zafiksowany na to, że to akurat on koniecznie osobiście musi do roli premiera powrócić.
No, mam wrażenie, że jest inaczej niż pan mówi.
Znaczy ja wiem, że tak się mówi, to znaczy, że również dziennikarze tak mówią w kuluarach, że być może taka też jest ten, natomiast no słyszałem, że tak się mówi, a jak słucham Mateusza Morawieckiego jakichś wystąpień, to tego nie słyszałem, żeby tak jednoznacznie, no bardzo często Mateusz Morawiecki jest egzaminowany w ten sposób, że dziennikarz pyta, a jakby pan był ponownie premierem, to czy pan by to zrobił, czy to, czy tamto, no to trudno, żeby nie odpowiadał. I stąd może w takiej roli premierowskiej, ale to zostawmy, tak? No ale to też poszczególne ministerstwa, różne inne funkcje państwowe. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wiele talentów. Niektóre z nich się objawiły w ostatnim czasie. Chociażby ta cała ekipa wokół pana prezydenta, czy wcześniej w sztabie wyborczym, tak? Paweł Szefernaker, Zbigniew Bogucki chociażby, też Adam Andruszkiewicz chociażby. To nie są osoby znikąd, to są osoby z doświadczeniem, z dorobkiem, ale nie takie, no, absolutnie z pierwszej linii. I pewnie gdzieś w tym formacie, oczywiście w pewnej mieszance, bo to też nie chodzi o to, żeby nagle robić jakieś rewolucje. Ale to będziemy i powinniśmy proponować. Taki team, taki zespół, nie chcę powiedzieć gabinet cieni, bo to w Polsce się bardzo źle kojarzy i nigdy się nie udało. No ale takie, że no jest grupa 50-100 osób, takich czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych 3 ogarnie, nie wiem, infrastrukturę, tych 5 obronność. Kto tam będzie minister, wiceminister, a może innej roli, to nie trzeba koniecznie o to się wykłócać, ale żeby tam też było dużo takiej właśnie nowości, świeżości. Jeszcze raz myślę, że to ogarnięcie, takie ogarnięcie kuwety, to jest to, czego Polacy bardzo potrzebują. Ewidentnie widać, że wielu obecnych rządzących w różnych miejscach nie ogarnia. I teraz zderzenie ich z kimś, to jest dynamiczny, pracowity i ogarnia, no to myślę, na tym możemy wygrywać.
Czy wyobraża pan sobie koalicję z panem Grzegorzem Braunem?
Nie.
Nawet gdyby się okazało, że jego głosów brakuje do tego, żeby mieć większość?
No, po pierwsze, przed chwilą mówiłem o tym mechanizmie, bo Mateusz Morawiecki, wracający jako motyw przewodni, razem z Jackiem Kurskim naszej rozmowy, chyba tam, nie wiem, uszy swędzą ich obydwu, zapytany, czy dopuszcza rząd z Donaldem Tuskiem w razie wojny.
Tak.
Tak powiedział, że ogólnie po 10 minutach negatywnej oceny Donalda Tuska, no w razie wojny, no i już niektórzy mówią, o proszę, Mateusz Morawiecki chce robić rząd z Donaldem Tuskiem, nie? Więc jak pan się mnie pyta, czy ja sobie wyobrażam, no to ja oczywiście mam bardzo bujną wyobraźnię i pewnie pod 10 różnymi warunkami mógłbym sobie wyobrazić, ale wiedząc, jaką to ma jakby moc przekazu, uważam, że nie. To znaczy, wiele działań Grzegorza Brauna go powinna absolutnie wykluczać z roli poważnego polskiego polityka.
A byłby pan za tym, żeby jego partia została zdelegalizowana? Wiem, że tu decyzję podejmuje Trybunał Konstytucyjny, co do którego właśnie nie ma jasności.
Nie, no, uważam, że to działanie jest bez sensu. Znaczy, po pierwsze, nie widzę. Na szybko staram się sobie przypomnieć te wszystkie przesłanki delegalizacji partii, to takiej nie znajduje, to po pierwsze. A po drugie, oczywiście byłby to ogromny ruch wsparcia dla Grzegorza Brauna. Dlatego być może na przykład Donald Tusk, w ogóle uważam, że w sensie politycznym obecnie największymi sojusznikami są Grzegorz Braun i Donald Tusk. Oni nawzajem świetnie obsługują polskie interesy. Donald Tusk, swoje nawzajem interesy, polskich niestety nie. Donald Tusk potrzebuje straszaka, żeby to umowne jagodno zmobilizować, zapędzić do urn, zniechęcone jego rządami. Mówią, no tu się sypie, tu się wali, tu nie dowożą. ten PiS-em to też już trudno straszyć, bo on już nie rządzi. Już ci pisowcy tacy dojechani, powsadzani, skompromitowani niby. Grzegorz Braun jest idealnym straszakiem. Jeżeli ludzie, powiem tak, moim zdaniem, jeżeli sobie zestawimy dwie alternatywy, czy jesteś za rządem Donalda Tuska, czy za rządem, w którym będzie Grzegorz Braun, to na tak postawione pytanie znaczna część Polaków powie, ten Tusk jest jaki jest, ale jeżeli Grzegorz Braun w rządzie ma być alternatywą, to już może lepiej niech ten Tusk będzie. To pytanie powinno być zupełnie inaczej przeformułowane. Na przykład tak, czy jesteś za tym, żeby była rządząca większość w Sejmie, która będzie umiała dobrze współpracować z panem prezydentem i nie będzie blokowała, tylko będzie realizowała dobre prezydenckie inicjatywy. O, i na tak postawione pytanie, to już myślę, że większość Polaków może powiedzieć tak, chcemy tego.
A w jakim celu pan się spotykał z właścicielami firmy Daftona przed sprzedażą działki? Ja tak skaczę z tematu na temat, ale ponieważ pan Donald Tusk postanowił zmienić nazwę CPK na Port Polska, myślę, że to się nie przyjmie, bo po prostu CPK się bardzo wbiło, więc nawet nie będę pytał, czy pan będzie używał tej nowej nazwy. No ale przy okazji przypominam tę sprawę działki sprzedanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ostatnim momencie praktycznie waszych rządów i pan też się spotykał z właścicielami Daftony.
Tak samo jak z dziesiątkami, jak nie setkami różnych innych właścicieli różnych działek, w tym przypadku nie właściciele, bo to dzierżawcy wówczas byli, których w różny sposób dotykały różne plany CPK. Zazwyczaj te osoby chciały się spotykać, żeby przedstawić coś, co w ich mniemaniu jest ich krzywdą, że przez ich firma będzie zlikwidowana na przykład, czy tam dom przesunięty, czy coś. No i namówić w związku z tym CPK, czy uzyskać zmianę planów CPK. I w tym przypadku ci panowie, tak jak mówię, średnio pamiętam, bo to z mojej perspektywy nie było jakieś szczególnie wyjątkowe wydarzenie tego rodzaju spotkanie, to też w tym kierunku. To znaczy przedstawić się jako dzierżawcy tej ziemi rolnej. CPK zaplanował przede wszystkim, że będzie tam przebiegać linia kolei dużych prędkości. Będzie to podlegać wywłaszczeniu. No plus Centrum Magazynowo-Logistyczne i CPK w związku z tym występował do KOWR-u o przekazanie tej działki CPK. No i chcieli nas od tych planów odwieźć, ale nas nie przekonali i plany CPK tu nie uległy zmianie.
Jak to jest możliwe, że mimo wiedzy o tym, co jest potrzebne Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, KOWR nadzorowany przez pana ministra Telusa, przez Ministerstwo Rolnictwa sprzedał tę działkę. Ja wiem, że to już minęło trochę czasu, pewnie niektórzy, że tak szybko się dzieją wydarzenia w polityce, że już zaczęli zapominać, ale ja cały czas nie mogę tego zrozumieć. Jak to jest możliwe, że w jednym obozie politycznym, gdzie ludzie mają do siebie telefony, wychodzi taka newralgiczna sprawa i nie ma możliwości zawiadomienia pana ministra, który nadzoruje KOWR, że słuchaj Robert, no mamy problem, zajmij się tym.
Znaczy, tylko właśnie tutaj, to nawet miałem takie rozmowy z panem redaktorem Jadczakiem, który pisał te artykuły i on po prostu nie przyjmuje tego do wiadomości, że to nie była tak kluczowa sprawa i to nie była tak kluczowa działka. To nie była działka pod CPK. Bez względu na status własnościowy tej działki CPK tak samo by powstało i w takim samym czasie i w takim samym koszcie.
Mówimy o samym lotnisku.
Lotnisku, węźle i wszystkim. Ta działka, do czego była potrzebna CPK? Po pierwsze przez nią przebiegała linia kolei dużych prędkości, która przebiega generalnie przez różne działki, w znacznej mierze również prywatne. No siłą rzeczy, wiadomo, jak się łączy dwa punkty prostą linią, no to nie można meandrować tak, bo tam są jakieś inne. I ta część potrzebna pod linię, w pewnym momencie, mówiąc ściśle, w momencie wydania tak zwanego ULLK, to jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, podlega wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa. Więc to nie jest irrelewantne, czy ta działka wcześniej jest państwowa, czy prywatna. I do tego, w ramach tak zwanej strategii zagospodarowania otoczenia CPK, obszar otoczenia CPK się kończy, zaczyna na rogatkach Warszawy i gdzieś tam aż pod autostradę A1 sięga. CPK, no jako taki, powiedzmy, bardziej planistycznie już, nie jako inwestor, proponuje, co, gdzie w związku z tym, że powstaje taki węzeł, mogłoby być umieszczone. Różnego rodzaju centra konferencyjne, hotele, no różne takie powiązane inwestycje. Ponieważ ta działka należała do Skarbu Państwa w zarządzie KOWR-u, zaplanowaliśmy w tym miejscu takie centrum logistyczne, ale no jakby ono mogło powstać, mogło nie powstać, mogło powstać w innym miejscu, na innej działce Skarbu Państwa wreszcie. Mogłoby również powstać na działce prywatnej, ale oczywiście nie planowaliśmy tego w ten sposób, no bo ten właściciel by wtedy, ze względu na to przyszłe potencjalne zagospodarowanie, cieszył się znaczącym wzrostem wartości, przysporzenia. I teraz co powinien KOWR zrobić? Oczywiście powinien nam przekazać tą działkę, skoro o nią występowaliśmy, no ale jak już nie zrobił, I jak już sprzedał, czego nie powinien zrobić i dlaczego sprzedał, odpowiedź mi tak naprawdę nie wiem. Nie znam tych wewnątrzkonfrowskich procedur.
Macie podobno komisję, która to bada pod kierownictwem pani byłej marszałek
Witek. Tak, no i tam podzieliłem się z tą komisją wszelką moją wiedzą w tym zakresie.
A to ona długo jeszcze będzie pracować?
Nie wiem. Moje spotkanie było już dosyć dawno temu. No i jakie są dalsze losy, szczerze mówiąc, nie
znaczy,
wiem.
Nie.
Ale proszę mi pozwolić tylko dokończyć jedno zdanie. Więc co Kowr zrobił? Sprzedał tą działkę, aczkolwiek w umowie sprzedaży wpisując klauzulę, że zmiana sposobu zagospodarowania powoduje prawo do odkupu po cenie, po której została sprzedana. Więc to główne, to z czego Donald Tusk robi aferę CPK, co jest w ogóle już zabiegiem totalnie absurdalnym, bo jak już afera, to Kowru, a nie CPK. CPK akurat tu zawsze miało swoje stanowisko, żeby tej działki nie sprzedawać. No to ta afera, której clue jest tak, za 20 milionów sprzedali komuś działkę, a ona będzie warta 400 milionów, no to się nie wydarzyłoby. Bo żeby ona była warta 400 milionów, to by trzeba było zmienić sposób zagospodarowania, a zmiana sposobu zagospodarowania jest wpisanym do umowy warunkiem, pod którym można po cenie nabycia tą działkę odkupić. No więc tej głównego rdzenia tej afery no nie było.
Tak, myślę, że to wytłumaczył pan jasno, natomiast cały czas... Nie odpowiedział pan na to moje pytanie, bo niezależnie od tego, jak ważna była ta działka, ja nie bardzo rozumiem, i to jest, prawdę mówiąc, wątek, który mnie najbardziej intryguje w tej całej historii, tego jakiegoś zatoru komunikacyjnego, że, bo to wygląda znaczy, tak,
to nie był zator komunikacyjny. Kowr miał pełną świadomość, że CPK chce tą działkę. No i to nie jest tak, że nie dostał tej wiadomości. No dostał również na piśmie, więc jest to jakby ten. No więc ja tej decyzji, ja bym takiej nie podjął, gdyby to ode mnie zależało. No.
A to dlaczego pan Chumiński pana zdaniem podjął tę decyzję?
No to jest dobre pytanie, nie wiem. Być może, znaczy, tu mogą być różne spekulacje, nie chcę ich prowadzić, bo... Też wręcz niedobrze jest kogoś jakby oczerniać czy oskarżać, jak się nie ma dowodów, a nie mam tu żadnych dowodów, więc jakby najbardziej no to silosowość. Oczywista silosowość polskiej administracji niestety, bo moim zdaniem tego rodzaju działki to CPK powinno sobie zabierać. Znaczy to pełnomocnik powinien swoją decyzją je zabierać, a nie tylko prosić, a decyzja jest po stronie podmiotu, który nią zarządza. I z perspektywy Kowru, no jeżeli na przykład Kowr tą działkę sprzedaje dotychczasowemu dzierżawcy, co generalnie jest praktyką w ziemi rolnej, tak, że wieloletni dzierżawca na cele rolne może sobie w którymś momencie tą ziemię kupić, no to Kowr zarabia 20 milionów, a jak przekazuje do CPK, to traci. To nie ma z tego nic. To był dla mnie, dlatego też mi ta jedna działka akurat się o tyle nie wyświetliła, że my w ogóle o kilkadziesiąt działek do Kowru występowaliśmy i z każdą z tych działek był jakiś tu nie można, bo to, tu nie można, bo tamto, nie damy, nie przekażemy, więc ja oczywiście występowałem, interweniowałem również do ministra rolnictwa, czy przed premierem, czy z prezesem Kaczyńskim poruszałem również tą sprawę, ale bardziej jako problem z tym, że generalnie Kowr i inne instytucje, które zarządzają mieniem Skarbu Państwa, nie chcą przekazywać ziemi na rzecz CPK. I jest z tym problem i trzeba by je, że tak powiem, pogonić, żeby bardziej przekazywały.
Była jakaś systemowa odpowiedź, jakaś reakcja, czy po prostu tak pan mówił i nic się nie działo?
No, z tego co wiem, to jakieś tam interwencje były, bo jednak całkiem sporo tych działek w końcu, koniec końców uzyskaliśmy.
Ale systemowej decyzji o zmianie
nie,
sposobu?
Systemowej decyzji, że na przykład pełnomocnik do spraw CPK to będzie swoją decyzją zabierać. Nie było, no bo druga strona, że to jest niezbędne tutaj. No, nie wiem, na przykład jest tam jakiś instytut badawczy badający odmiany ziemniaka. Też ma duży areał, no i też stwierdziliśmy część tego, ten, no ale że to ja muszę zrozumieć, że to jest ważna sprawa, żeby te odmiany ziemniaka tam badać, kategoryzować, certyfikować, że to spory segment polskiego rolnictwa i nie można naruszać tego rodzaju działalności. No i tak ciągle się ucieraliśmy i negocjowaliśmy. Tak jak mówię, no z perspektywy czasu i gdyby to kiedykolwiek ode mnie ponownie miało zależeć, to ja bym po prostu dał większe uprawnienia pełnomocnikowi CPK. No i coś, co i na czym jeszcze nie powinniśmy też zawsze nam umykać, że co się działo potem. CPK się o tym dowiedziało w kwietniu 2024 roku. Wcześniej tej wiedzy, no ja nie wiedziałem, że ta działka została sprzedana i mój następca jeszcze przez 4 miesiące nie wiedział. No ale jak się dowiedział, to powinien coś zrobić i to dosyć prosty ruch. Znaczy albo wywołać jeden z tych warunków powodujących odkup, tam jest 8 warunków i tam podjąć określone działania, żeby któryś z nich wystąpił, albo po prostu zmienić strategię zagospodarowania otoczenia, bo jeżeli ktoś sobie kupił działkę, żeby tam sadzić pomidory po cenie działki na sadzenie pomidorów, to mówimy, okej, no to my gdzie indziej zaplanujemy centrum logistyczne, a ten niech sobie tam dalej te pomidory sadzi, nie mamy nic do tego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w programie Warzecha Kontra był pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie pośle.
Bardzo.
Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.